Chcę podzielić się dzisiaj z wami moim życiowym doświadczeniem, odkryciem, najważniejszym doświadczeniem. Cóż to takiego? To jest coś, czego wszyscy pragną, o czym mówią, za czym biegają. Na ten temat został nakręcony nie jeden film, została napisana nie jedna książka, o tym czymś został napisany nie jeden wiersz. A Gabriel Marquez w jednej ze swoich książek powiedział o tym fenomenie tak. Na tym świecie nie ma nic trudniejszego. I ja również chciałbym dzisiaj mówić o tej najtrudniejszej rzeczy na świecie, a jednocześnie najbardziej inspirującej i nadającej życiu sens i wartość, bo na tym świecie nie ma nic trudniejszego od miłości. Wyobraźcie sobie wysokiego, kościstego mężczyznę z długą, siwą brodą, wiek 85 lat, imię Kazimierz. Kiedyś szedłem z miasteczka studenckiego w Krakowie ze studentką. Przechodziliśmy obok ogródka, w którym ten 85-latek Kazimierz przycinał jałowce. Kiedy nas zobaczył, rzucił narzędzia, zerwał się, żwawo podszedł do nas, stanął przed Zosią i powiedział: jakaż pani jest piękna. I patrzył z podziwem. I w jego głosie czuło się zachwyt. Tenże 85-letni mężczyzna hodował na działce pod Krakowem róże. Cały ogród róż. Rok temu odwiedziliśmy z żoną Kazimierza, z jego żoną Kazimierą w ich domu. Pani Kazia zaprosiła nas do swojego pokoju, a tam dookoła róże. Cały pokój róż. Ja zapytałem, cóż to takiego? Co to tyle róż? A, to Kaziu. On mi przynosi róże. On codziennie mi przynosi róże, odpowiedziała dumna. On przez całe lato codziennie przynosił swojej żonie róże. Jej pokój był wypełniony różami. Kazimierz razem ze swoją żoną wychowali nie tylko dwoje swoich dzieci, syna i córkę, ale kilkanaścioro innych dzieci, bo jak widzieli jakieś smutne, zagubione dziecko, najczęściej była to koleżanka lub kolega ich dzieci, zapraszali do siebie, rozmawiali, tłumaczyli, radzili, pocieszali. I mówił, ile razy wracałem z pracy i nieważne, jaki byłem zmęczony po pracy, szedłem codziennie na spacer z synem lub córką, rozmawiałem, słuchałem, tłumaczyłem. Bo dziecku nie są ciągle potrzebne nowe zabawki, nowe buty, nowe ciuchy, nowy komputer. Dziecko potrzebuje czasu, zainteresowania. Dziecko potrzebuje miłości, mówił. Rok temu opowiadał o swoich licznych zainteresowaniach. Jego hobby to rzeźba. Ale zawsze zaznaczał, że najważniejszy jest kontakt z Wszechmocnym. Cóż my warci bez niego? Czytam codziennie Biblię i codziennie rano modlę się z Kazią. Nigdy nie mówiliśmy dzieciom, żeby się modlili, ale myśmy się zawsze modlili. I tak jest do dzisiaj. Ale kiedy odwiedziliśmy ich oboje miesiąc temu, Kazimierz był przygaszony. Pani Kazia poważnie chora i wymagająca stałej opieki. Kazimierz nie może już czytać, bo wzrok się pogorszył. Był zmęczony i smutny. Po chwili zadumy wyjaśnił ten stan. Wiesz ty co? Co ja powiedziałem Bogu? Powiedziałem, Panie, gdzie jesteś? Tak powiedziałem, Panie, gdzie jesteś? Choć wiem, że muszę swoje życie przeżyć do końca. I nie powinienem tak mówić. Było mu smutno z tego powodu, że zwątpił na chwilę w miłość Boga. A ja pomyślałem sobie, jak trudno jest wierzyć, jak czasem trudno jest wierzyć w miłość Boga, jak trudno jest czasem doświadczyć miłości Boga. A przecież o to chodzi, o doświadczenie. Co z tego, że wiem, że Bóg mnie kocha, skoro tego nie czuję? Mówić o miłości Boga, o zaufaniu, śpiewać nawet jest bardzo łatwo. Zresztą w naszym środowisku to takie proste. Tak często mówi się o miłości Boga, o zbawieniu, o przeznaczeniu, o Jezusie, o tym, co zrobił dla nas, o łasce. Mówić łatwo, ale doświadczać trudno. Wiele razy słyszeliśmy o tym, że Bóg jest miłością, ale nie przeżywamy tego. Jak to się dzieje? Przecież chodzimy do kościoła, niektórzy z nas całkiem regularnie. Modlimy się, czytamy książki, bardzo się staramy, wysilamy się, aby być blisko Boga, a On ciągle pozostaje kimś daleki. Może są jakieś przebłyski, ale brakuje nam tego bliskiego doświadczenia. I powiem teraz, jak to było w moim życiu. Dużo wiedziałem o Bogu. Skończyłem przecież studia teologiczne. Jednak ta wiedza nie dawała mi radości. Wiedziałem, że Bóg jest miłością, ale nie doświadczałem tego w sobie. Bardzo się starałem zdobyć miłość Boga. Chciałem Go jakoś przekonać do siebie, kupić Go jakoś. Modliłem się, czytałem książki, na pielgrzymki nawet chodziłem, starałem się pomagać ludziom, pracowałem z ludźmi niepełnosprawnymi, węgiel nosiłem starszym ludziom do piwnicy, okna myłem, ale ciągle nie dawało mi to radości, nie dawało mi to wolności. Męczyły mnie ciągle powtarzające się grzechy i powoli dochodziłem do wniosku, no, że chyba tak już musi być. Dzisiaj wiem, że wiara religijna to nie jest suma wiedzy o Bogu i nic nie dzieje się automatycznie. Dobra wiedza, dobra informacja to jest coś koniecznego, ale to nie jest wiara. Bo wiara w sensie chrześcijańskim to jest spotkanie z żywą osobą, to jest wymiana uczuć, to jest fascynacja, to jest zakochanie, to jest doświadczenie. Tymczasem, jak powiedział jeden z moich przyjaciół, wmówiono nam, że kiedy siedzimy w bibliotece, to jesteśmy. I jaki jest efekt? Efekt jest taki, że głowy mamy jak balony, a serca jak orzeszki. Mówić o miłości Boga, słuchać o miłości Boga, śpiewać jest łatwo. I my dużo wiemy. Tyle razy słyszeliśmy to z ust wielu mówców, również w tym miejscu, w różnych konfiguracjach. Ale co innego wiedzieć, a co innego to poczuć. Co innego mówić o miłości, a co innego się zakochać. Poczuć się kochanym. I każdy, kto choć raz w życiu był zakochany, wie, o czym teraz mówię. Dzisiaj chcę mówić o miłości, o relacji z żywym Bogiem, której możemy doświadczyć i której możemy doświadczać nie tylko raz, przy jakichś wielkich okazjach, ale której możemy doświadczać często. I to jest możliwe dla mnie i to jest możliwe dla ciebie. Dlatego pozwól się kochać. Pozwól się kochać. Dlaczego chrześcijanie pierwszych wieków byli pełni entuzjazmu? Dlaczego oni mieli tyle siły? Dlaczego byli tak przebojowi? Dlaczego zapalili cały świat ówczesny? Dlatego, że czuli się wolni. Dlatego była w nich radość i siła, bo czuli się wolni, kochani przez Boga. I w następstwie tego, że byli kochani i czuli się kochani, również chcieli kochać Boga, siebie i ludzi. I tutaj czai się pułapka. Potrzebna jest mała dygresja. Bardzo często sprowadza się chrześcijaństwo do jakiejś moralności. Tymczasem chrześcijaństwo to nie jest jakaś moralność. To nie jest nawet jakaś wyśrubowana moralność. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby być dobrym. Ateiści też mogą być dobrzy. Ale czy będą z tego powodu zbawieni? A co z całym życiem? Czy tylko to, co po śmierci jest ważne, a to, co teraz nie? Ale jeśli wiesz, że Bóg cię kocha i doświadczasz tego, to również chcesz kochać i chcesz być dobrym człowiekiem. I wtedy wszystko jest po kolei, wtedy wszystko ma sens. Jeśli odwrócimy kolejność, to traci to sens. Niekiedy myślimy sobie, no tak, jeśli będę dobrym człowiekiem, będę żył porządnie, będę zachowywał wszystkie przykazania, to kiedyś Bóg to doceni, powinien to docenić. Nie może tego pominąć, będę się starał, będę pracował, a potem zobaczymy. Dzisiaj chcę pokazać sposób na to, żeby prawda o Bożej miłości poruszyła nas do głębi. Żebyśmy mogli wreszcie doświadczać osobistej, intymnej, pełnej, mocnej, poruszającej więzi z naszym Bogiem. Dzisiaj, a nie po śmierci. teraz, tak jak śpiewaliśmy. Tym sposobem jest kerygmat, to jest klucz. Słowo kerygmat pochodzi od greckiego kerysein, co znaczy głosić, ale w sensie krzyczeć. O tym należy krzyczeć, nie tylko mówić tak spokojnie, żeby kogoś przypadkiem nie przestraszyć. A tu trzeba wstrząsnąć tym słowem wszystkich. O czym trzeba krzyczeć? To jest 6 prawd, o których głośno, wyraźnie, jednoznacznie i po kolei trzeba mówić. To jest miłość Boża, bo Bóg kocha ciebie dzisiaj. A jeśli tak, to okazuje się, że możesz tego nie doświadczać, ponieważ temu przeszkadza grzech, to jest bariera. Więc drugą prawdą jest grzech. Trzecia prawda mówi, skoro tak, skoro jest grzech, to przecież musisz jeszcze wiedzieć, że Jezus właśnie z tego powodu zbawił cię. Dlatego, jeśli to już wiesz, to podejmij decyzję i uwierz Jezusowi, żebyś mógł tego doświadczyć na sobie. A jeśli nawrócisz się i uwierzysz, to przyjmij moc Ducha Świętego, bo On obiecał Ducha Świętego tym, którzy Mu wierzyli. A jeśli Duch Święty przychodzi, to co robi? To tworzy wspólnotę wierzących, to buduje Kościół, bo potrzebujemy wzrastać. Nie możemy stać w miejscu, a wspólnota służy temu, byśmy mogli wzrastać w miłości. Ja dzisiaj powiem o miłości Bożej i o grzechu. Właśnie w tej kolejności, to jest bardzo ważne i nie można tej kolejności pominąć. Kiedyś byłem w szpitalu, odwiedzałem chorych i rozmawiałem ze starszym mężczyzną i modliłem się słowami Ewangelii: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. On mówi, ja nie jestem godzien? Jak to ja nie jestem godzien? Całe życie porządnie przeżyłem, mam żonę, 30 lat, dzieci wychowałem, pracowałem. Co to znaczy, że ja nie jestem godzien? A ci mordercy, gwałciciele, bandyci, to co? To ja do nich się zaliczam? O nie! Nie było sensu mówić mu o zbawieniu w Jezusie, dlatego że on nie przyjął prawdy o grzechu. A Jezus przyszedł do tych, którzy wiedzą i czują, że potrzebują pomocy. Dlatego dzisiaj będę mówił o tych dwóch pierwszych prawdach, o miłości Bożej i o grzechu. Jaka jest miłość Boża? Miłość Boża jest ojcowska, jest osobista, jest bezwarunkowa. Jest ojcowska, ponieważ Bóg jest Ojcem. W liście do Efezjan Paweł napisał tak. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskalani. To jest niesamowite zdanie. Przed założeniem świata, kiedy jeszcze świat nie istniał, to nasz Ojciec myślał o Tobie i o mnie z miłością. On już wtedy nosił nas w swoim sercu, już wtedy nas kochał. Kiedy nas na świecie jeszcze nie było, kiedy świat nie istniał, On już wtedy patrzył na nas z miłością, jak na świętych i nieskalanych. I On patrzy tak dzisiaj. On stale tak patrzy na ciebie i na mnie. Skąd się wziąłeś? Bo rodzice tak chcieli. Ale skoro rodzice chcieli mieć dziecko, to tym bardziej Bóg chciał cię mieć. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskalani. A w księdze Ozeasza czytamy tak. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. To nie jest miłość abstrakcyjna. Bóg mówi do ciebie, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Ty jesteś moją córką umiłowaną. W Tobie mam upodobanie, bo dzięki Jezusowi jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. I On w taki sposób patrzy na nas. Słowa te kieruje do każdego z nas, do mnie i do Ciebie. Kocha, bo jest Ojcem. Czy dzieci zapracowują na miłość rodziców? Czy można zapracować sobie na miłość rodziców? Czy w ogóle można sobie w jakiś sposób zapracować na miłość, kupić sobie w jakiś sposób miłość? On kocha cię miłością wielkiego, potężnego Boga. Kocha cię tak, jak tego pragniesz i nie może kochać cię bardziej. Jego miłość jest tak silna, jak może być silna miłość mężczyzny, ojca. Jego miłość jest tak czuła i delikatna, jak może być miłość kobiety, matki. Tylko on tak potrafi kochać. My jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. A on jest jak ojciec, jak matka. Jest taki obraz Rembrandta pokazujący powrót syna marnotrawnego i można zobaczyć dłonie tego ojca, który obejmuje syna. I ta prawa, po waszej prawej stronie dłoń jest wyraźnie większa, taka męska właśnie, taka potężna łapa. Po prawej stronie jest dłoń delikatniejsza, nawet jest taka koronka na przegubie dłoni, ponieważ jest to dłoń kobiety. Malarz chciał pokazać, przekazać prawdę, że właśnie w taki sposób kocha nas Bóg. On jest silny i potężny, jest groźny, ale też jest czuły i delikatny, jak ojciec, jak matka. Druga prawda mówi, że Bóg kocha ciebie osobiście. Osobiście. W księdze Izajasza jest takie zdanie. Wezwałem cię po imieniu, tyś moim. A Ezechiel zapisał takie słowa. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Bóg twój Stwórca kocha cię osobiście. On nie potrzebuje pośredników, nie chce pośredników. On kocha cię miłością osobistą. Wezwałem cię po imieniu. On zna twoje imię. On zna twoje życie, może lepiej niż ty. I właśnie dlatego cię kocha, bo cię zna. Czasem my się boimy, że ludzie poznają prawdę o nas i odwrócą się od nas. I myślimy, o, lepiej, żeby wszystkiego nie wiedzieli. Ja tak myślałem często. Lepiej, żeby wszystkiego o mnie nie wiedzieli, bo jak się dowiedzą, to lepiej nie, bo nie miałem dobrego mniemania o sobie. Ale pamiętaj, jesteś cenny, jesteś cenna w oczach Boga. I On sam osobiście interesuje się szczegółami twojego życia. Chce być z tobą. Jaka jest miłość Boża? Jest bezwarunkowa i niezmienna. On kocha cię bezwarunkowo i niezmiennie. Jest takie zdanie w księdze Izajasza. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. Trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta, matka zapomniała o swoim dziecku. To jest wręcz niemożliwe. Ale nawet gdyby tak się stało, to możemy być pewni, że Bóg Ojciec nigdy nie przestanie kochać. Jego miłość jest mocna i bezwarunkowa. Jego miłość nigdy się nie zmieni. Ty się możesz zmienić. W twoim życiu wszystko się może zmienić jeszcze, ale to się nie zmieni. On kocha ciebie nie dlatego, że jesteś dobry, albo nie dlatego, że jesteś dobra, albo że zrobiłaś czy zrobiłeś coś dobrego, ale kocha cię dlatego, że On jest dobry i dlatego, że jesteś Jego synem, Jego córką, Jego dzieckiem. I tak już pozostanie. To się już nie zmieni. Ty się możesz zmienić. On nie. Kiedyś spotkałem pod kościołem babcię z wnuczkiem, czterolatkiem może, i babcia z palcem podniesionym do góry mówi do tego chłopca, bądź grzeczny, pamiętaj, Pan Bóg wszystko widzi. Więc podszedłem do niej i mówi, błagam Panią, niech Pani nie straszy tego dziecka Panem Bogiem, bo jak się nerwicy nabawi, to już tak zostanie. Obraz Boga, który czyha na nas po to, żeby nas złapać na jakimś błędzie, a potem jak nas złapie, to nas przygniecie. To nie jest prawdziwy obraz Boga. Ale ja tak bardzo chciałem zasłużyć na miłość Boga i tak się starałem i tak bardzo od siebie wymagałem, że o mało nerwicy się nie nabawiłem. To jest moje doświadczenie. Bo ciągle nie byłem zbyt dobry i czysty we własnych oczach. Ale dzisiaj wiem, że Bóg nie przestaje mnie kochać nawet wtedy, kiedy grzeszę. Bóg jest ze mną i pragnie mi pomóc wyzwolić się z grzechu. Ja długo sądziłem, że on nie może mnie kochać, bo ja sam siebie nie kochałem. Nienawidziłem siebie, więc jak on może mnie kochać? Bo ciągle nie byłem w stanie spełnić wymagań, które sam sobie postawiłem. Ale Bóg mi tych wymagań nie postawił. Dobry ojciec troszczy się o swoje dzieci, szczególnie wtedy, gdy są słabe. On kocha, bo jest miłością. Bóg jest miłością. Miłość to jest Boża rzeczywistość. To jest Jego istota, to jest Jego imię. Bóg nie może nie kochać, bo przestałby być sobą. I tutaj konieczna jest dygresja, dlatego że skoro Bóg jest wszechmocny, więc może zło, które dopuszcza na nas i które niejednego z nas poraniło bardzo konkretnie, więc może to pochodzi od Niego, ale to kłamstwo. Bóg nie ma udziału w żadnym złu. On nigdy nie aranżuje złego, żeby z tego wyniknęło coś dobrego. Kto czytał Chatę, ten wie, o czym mówię. Słyszeliście zapewne takie powiedzenie, kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje. Ale to nieprawda. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. On nawet własnego Syna nie ukrzyżował. To była decyzja Jezusa. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, które dzieje się w świecie i w naszym życiu. On nie wymyślił cierpienia. Cierpienie to jest skutek grzechu i nie było go w planach Boga. Czy dobry ojciec może chcieć dla swojego dziecka na przykład raka mózgu? Albo czy dobry ojciec może chcieć biedy, rozwodu, choroby alkoholowej, wojny albo innego nieszczęścia? Kto tak mówi, kłamie. Nasz Bóg nie ma udziału w jakimkolwiek złu. Niedawno słyszałem takie stwierdzenie: Bóg sprowadził na mnie to nieszczęście, bo widocznie chce mnie wypróbować i na pewno z tego wyprowadzi jakieś dobro. To pobożnie brzmi, ale to jest myślenie na skróty. Czy można wyprowadzić dobro ze zła? Czy w tym świecie nie działa ciągle zły? Czy my sami nie przyczyniamy się naszymi decyzjami do zła, które dzieje się w naszym życiu i w życiu ludzi, którzy są blisko nas? Bóg nie sprowadza na nas nieszczęścia. On nie sprowadza na nas raka, rozwodu, alkoholizmu, krzywdy i nie da się tego wytłumaczyć łatwo Jego wszechmocą. Kiedyś bardzo mocno przemówiły do mnie słowa proroka Izajasza i teraz chciałbym się tymi słowami z wami podzielić. Są one dla mnie bardzo ważne. Posłuchajcie. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Taka jest miłość Boga. Góry mogą się zawalić, rzeki mogą się wylać, ale nic takiego się nie stanie, co sprawiłoby, że Bóg przestanie ciebie kochać. Może zawalić się twój dom, może odwrócić się od ciebie twój mąż albo twoja żona, może coś innego jeszcze złego się stać, możesz przeżyć rozwód albo śmierć swojego dziecka. Ty sam, ty sama możesz się zgubić w życiu, ale jedna rzecz jest pewna i niezmienna, to jest Jego miłość. I nic nie przeszkodzi Jego miłości. Ty sam, ty sama nie przeszkodzisz Mu w tym, żeby Cię kochał. Żaden kataklizm, jaki jeszcze może się wydarzyć, nie sprawi, że On przestanie Cię kochać. Góry mogą się rozsypać, a On będzie Cię kochał. Miłość Boża to jest jedyna pewna rzecz. Bóg kocha Cię bez względu na Twoje zalety, ale również pomimo Twoich wad. On kocha Cię takiego, taką, jaką jesteś, dokładnie. I nie musisz udawać kogoś innego. Możesz być sobą. Kocha Cię nie dlatego, że jesteś dobry czy dobra, ale dlatego, że On jest dobry. Bóg chce dać Ci swoją miłość. Pragnie, abyś doświadczył Jego miłości dzisiaj, teraz, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego osobiście doświadczamy tylu smutków? Dlaczego dopadają nas nerwice? Dlaczego rodziny rozpadają się? Dlaczego w państwach ciągle zamieszanie, głód, wojny? Skąd to się bierze? Jest problem. Żeby rozwiązać problem, trzeba go poznać. Kiedy mamy problemy z życiem w rodzinie, to idziemy do kogo? do Grzegorza Baczewskiego, bo on się na tym zna. Jak nam się psuje samochód, to idziemy do Grzegorza Widawskiego, bo on się na tym zna. Jak mamy trudności z pracą, szukamy pracy, mamy jakieś trudności tego rodzaju, idziemy do jednego z naszych 5-6 coachów, oni na tym się znają, wezmą nas na kanał, wyprostują co trzeba, dokręcą odpowiednie śrubki i dalej funkcjonujemy. Ale co zrobić, gdzie się udać, kiedy psuje się człowiek, kiedy psuje nam się całe życie? Idźmy do tego, który nas stworzył, który nas zna i który wie, co nam gra w duszy. Bóg w swoim słowie odpowiada: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy. No jeżeli wszyscy, to ja i ty. To grzech jest przyczyną wszelkiego zła, które trapi ludzkość i nas osobiście. To on jest barierą, która nie pozwala nam doświadczać pełnej miłości Boga. I teraz chcę powiedzieć o grzechu, o tej drugiej prawdzie kerygmatu. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Jesteśmy jak pod kloszem ze szkła. Bóg może wylewać potoki miłości na nas, ale do nas nie dotrze nawet kropelka, bo jesteśmy oddzieleni. Jesteśmy jak zaimpregnowani i nie czujemy tego. Zło, grzech jest jak zasłona dymna, która nie pozwala nam widzieć miłości Boga. Od kiedy szatan wmówił naszym przodkom, że mogą osiągnąć szczęście o własnych siłach, zaczęła się katastrofa. Adam oskarża Ewę. To ona, Ewa, to on. Kain zabija Abla, zło rozprzestrzenia się. Ludzie coraz bardziej oddalają się od miłości Boga. I jak cytryna wydaje kwaśne owoce, tak i my wydajemy owoce grzechu. Czy drzewo cytrynowe może rodzić słodkie owoce? Nie może, bo ma taki korzeń. Jest w nas, w naszym sercu, korzeń grzechu i nie możemy tego sami zmienić. Nie ma takiej możliwości. I nasze nieszczęście to być opuszczonym przez Boga i być samemu w walce ze złem. Zastanówmy się, co jest największym grzechem? Największy grzech to może okraść bank, a może zabić kogoś, a może to jakiś seksualny grzech? Grzech to jest brak wiary, brak ufności w miłość Boga. To jest ten prawdziwy grzech. Pierwsi ludzie bardziej zaufali diabłu niż Bogu. Oni bardziej zaufali sobie niż Bogu. A kiedy go najbardziej potrzebowali, schowali się przed nim. A Bóg chodzi i woła: Adamie, gdzie jesteś? On woła nie po to, żeby się dowiedzieć, ale po to, żeby się zatroszczyć, ponieważ wie, że czas się liczy, że trzeba szybko reagować. To jest wskazówka dla nas, dlatego że grzech zasiewa w nas nieufność. Uciekamy, chowamy się przed miłością i to wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebujemy. I to nie jest obojętne, jak długo trwamy w grzechu. Czy nie jest tak z nami? Ja tak reaguję. Ja chciałbym decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Ja chciałbym sam rozwiązywać swoje sprawy. Nie potrzebuję łaski. Sam sobie zrobię. Zamiast pójść do Ojca. Każdy z nas jest grzesznikiem, dlatego grzeszymy. Ty jesteś grzesznikiem. Tak mówi Słowo Boże, nie ja. Nie chcę nikogo oskarżać. W związku z tym mam pytanie. Które zdanie jest prawdziwe? To pytanie już tu kiedyś padło. Grzeszę, więc jestem grzesznikiem. Pierwsze zdanie. I drugie. Jestem grzesznikiem, dlatego grzeszę. Wydają się bardzo podobne, identyczne, a jednak nie. Pierwsze zdanie. Grzeszę, więc jestem grzesznikiem. Ale mógłbym przestać grzeszyć, prawda? Mam mocną wolę i postanawiam dziś, od dziś nie grzeszyć. Nie grzeszę, jestem święty, prawda? Jest to możliwe? A drugie zdanie mówi, jestem grzesznikiem i dlatego grzeszę. Nie mam wątpliwości, że to jest prawdziwe zdanie. Grzech jest jak cień, jesteśmy nierozłączni. Można się pozbyć cienia na dwa sposoby, czy moglibyśmy próbować przynajmniej, wejść w całkowitą ciemność. Nie jest to dobre rozwiązanie. Moglibyśmy świecić jak żarówka, no ale też nie mamy takiej możliwości. Nie jestem doskonały i nie będę doskonały. Już to wiem. Czynię zło, którego nie chcę czynić. nie mam mocy uwolnić się od grzechu i nikt nie może mi pomóc. Co się dzieje, kiedy chcemy wyjść z grzechu o własnych siłach? Gdy chcemy wyjść z grzechu o własnych siłach, upadamy, pogrążamy się jeszcze bardziej. To tak jakby łysy, który tonie w bagnie, chciałby się sam wyciągnąć za włosy. Potrzebujemy uznać swój grzech, uznać i wyznać go przed Bogiem. Kiedyś poszedłem do lekarza medycyny pracy, wpadam do gabinetu i mówię, wie pani co, ja potrzebuję ten papier, zaświadczenie, że jestem zdrowy. A lekarka mówi, proszę usiąść, zbadam pana. Mówię, nie trzeba, ja się czuję dobrze, ale papier jest mi potrzebny. Ale może jednak zbadam pana. Mówię, nie, ja tylko, ale widzę taką determinację w jej oczach, że mówię, no dobrze, to już niech mnie pani zbada. I okazało się, że mogę mieć wrzody żołądka. Byłem tak zdziwiony. Jezus mówi, nie przyszedłem do zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. Jeśli widzisz problem, to go powierzysz temu, który może go rozwiązać. Jeśli widzisz, że jesteś chory, to pójdziesz do lekarza i będziesz mógł wyzdrowieć. Jeśli nie, może się nic nie zmienić. Grzech pierworodny to jest pryszcz w porównaniu do naszych osobistych grzechów, bo one są związane z naszymi wyborami. Przypomina mi się takie opowiadanie o dwóch pijanych, którzy wsiedli do łódki, a ponieważ długo pili, była ciemna noc i zaczęli wiosłować. I wiosłowali z całą energią. Wiosłowali i wiosłowali, zasapali się, zmęczyli, spocili się. Z tego wysiłku już prawie wytrzeźwieli i kiedy świtało, zauważyli, że nie tylko nie dopłynęli do następnego brzegu, ale nie odpłynęli nawet o metr, dlatego że ich łódź była uwiązana liną do brzegu. Nasz wysiłek, nawet zdwojony albo dziesięciokrotny, na nic się nie przyda, jeżeli jesteśmy uwiązani liną grzechu. Bóg kocha cię jako grzesznika, dlatego nie musisz się go bać. On przecież wie, że jesteś niedoskonały. On zna twoje trudności. On zna twoje ograniczenia. I właśnie dlatego cię kocha, bo wie, że potrzebujesz jego pomocy. Nie musisz sam walczyć o siebie, ale możesz powierzyć swoje życie temu, który jest mocniejszy od każdego zła. Dzisiaj mogę cię tylko prosić. Pozwól się kochać. Pozwól się kochać Bogu, ale też pozwól się kochać ludziom. Pozwól się nosić. Pozwól się obdarowywać. I tutaj też potrzebna jest mała dygresja. Otóż czasem jesteśmy tak poranieni, że budujemy wokół siebie mur, który sprawia, że już nikt nie jest w stanie nas zranić. I kiedy jesteśmy dziećmi, i jesteśmy krzywdzeni, i jesteśmy ranieni, mamy prawo bronić się wszelkimi możliwymi sposobami. I mamy prawo zbudować taki mur, który sprawi, że nikt więcej nas nie zrani. Ale jest to na dłuższą metę destrukcyjny sposób obrony. I na dłuższą metę jest to grzeszny sposób obrony. Bo zauważcie, jaka w tym jest pułapka. Nie pozwalam, żeby ktokolwiek już mnie zranił. Dlatego buduję mur. I nikt mnie nie zrani, ale też nikt nie jest w stanie mnie pokochać. I ja nie jestem w stanie pokochać, bo trzymam wszystkich na dystans. Ja przez wiele lat tak właśnie reagowałem. Ja przez wiele lat nie kochałem, bo jako dziecko doświadczyłem takiego zranienia, które sprawiło, że sobie obiecałem, że już nikt więcej mnie nie skrzywdzi. I z tego powodu przez wiele lat nie kochałem i byłem drętwy jak kłoda drewna. Bóg kocha nas wszystkich, bo jesteśmy Jego dziećmi. Kocha nas dobrych i złych, katolików, protestantów, pastorów, niepastorów, mnie kocha. I wiem, co mówię, bo tego doświadczam każdego dnia. Kocha nas nie za to, co robimy, ale za to, kim jesteśmy. Za to, że jesteś Jego córką i za to, że jesteś Jego synem. kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry. I On jest z tobą przez cały czas i poświęca ci całą swoją uwagę i zwraca się ku tobie z całą swoją miłością, jakby nie istniał oprócz ciebie nikt inny na tym świecie. Jeśli chcesz doświadczać Jego miłości, jeśli chcesz kochać, oddaj Mu swój grzech i poproś, aby Jezus obmył cię swoją krwią. On to już zrobił 2000 lat temu. Ale dzisiaj możesz poprosić o to, żeby to stało się w twoim życiu. Możesz poprosić o to, żeby odnowiła się i pogłębiła się twoja więź z Nim. I dzisiaj możesz tego doświadczyć. Pozwól Mu kochać siebie. Pozwól Mu nosić siebie. Pozwól Mu obdarowywać siebie. I pozwól na to ludziom. Pozwól się kochać. Pomódlmy się o to. Boże, wierzę, że Ty jesteś miłością, wierzę, że Ty jesteś kochającym Ojcem, wierzę, że Ty nas wybrałeś, abyśmy byli Twoimi przybranymi dziećmi i kochasz nas całą swoją miłością wielkiego, potężnego Boga. Dlatego, Panie, chcę uznać przed Tobą mój grzech. Chcę oddać Ci moje krzywdy i moje zranienia, aby one dłużej nie trzymały mnie w niewoli. Ale wiem, że Ty dałeś nam Jezusa, aby mnie zbawił. Dlatego dzisiaj proszę, aby krew Jezusa obmywała mnie. Proszę Cię, Panie, obmywaj z grzechu, obmywaj z ran tych wszystkich pośród nas, którzy tego potrzebują. Potrzebujemy Ciebie, Panie, i potrzebujemy Twojej łaski. Dlatego chcemy Tobie zaufać, chcemy Tobie wierzyć, do Ciebie chcemy się nawrócić i chcemy, żebyś Ty nas prowadził, chcemy, żebyś miał wpływ na moje życie. Ja tego chcę, Panie, dla siebie. I proszę Cię, Ty obiecałeś Ducha Świętego tym, którzy Tobie uwierzą. Dlatego, Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź teraz, dzisiaj do nas. Wypełnij to miejsce, wypełnij nasze serca, wypełnij nasze myślenie i życie i działaj z całą swoją mocą pośród nas. Dotykaj nas, przemieniaj nas. Otwieraj nas na miłość Boga. Usuwaj wszelkie bariery, które są jeszcze w nas, po to, byśmy mogli poczuć się wybranymi dziećmi, synami, córkami naszego Boga. Przyjdź, Duchu Święty, proszę Cię, bądź z nami, działaj w nas. I skoro przychodzisz do nas, to proszę Cię o to, by nasza wspólnota była pełna życia, byśmy tutaj doświadczali Twojej miłości, Twojego przebaczenia i byśmy tutaj mogli wzrastać na taką miarę, na jaką miarę Ty nas powołałeś. Amen.